صباح الخير هون بيروت.
جين دبري تو بيروت.
سلامات من بيروت.
Z Bejrutu pozdrawiają
Maja Teje,
Bożena Czeszerkain
i Kazimierz Gajowy, czyli nasza trójka dzisiaj w komplecie, nareszcie w studiu. Bejrut, dwa słowa o pogodzie. Pogoda w Bejrucie bez opadów. Teraz patrzę przez okno, słonecznie, chociaż zapowiadają, że w ciągu dnia chmury mogą nam to piękne niebo przysłonić. No, temperatura wyjątkowa w tym momencie 18 stopni Celsjusza, w południe przewidywane aż 25, wieczorem 24. To już nie tylko wiosna, ale nawet lato. Choć naukowcy straszą, że koronawirus nie boi się lata i wysokich temperatur, to nasz przyjaciel Toni ze sklepu pod Bejrutem wraz ze swoimi klientami przekonywał mnie wczoraj, że słońce wypali go w kilka dni. No i jak tu nie wierzyć Toniemu, który przepowiedział nam niejednokrotnie posunięcia pana Putina czy pana Trumpa wcześniej niż oni sami wiedzieli, jaką decyzję podejmą. A w górach, no w górach śnieg. I temperatura w nocy około zera, w dzień to 15 stopni Celsjusza, ale śnieg jest zmrożony, z czego cieszy się pięciu śmiałków, których dzisiaj o godzinie pierwszej w nocy, nad ranem już można by powiedzieć, zabrałem z lotniska i zaraz po naszej audycji jedziemy do Farai, a tam to 2750 metrów nad poziomem morza, temperatura minusowa, śniegu bardzo, bardzo dużo, no bo do Włoch to z jednej strony strach jechać, a nawet prawdopodobnie z tego, co tu i ówdzie czytam, wyciągi są w większości nieczynne. A słońce, słońce, o którym już mówimy tyle, wzeszło według czasu tutejszego o godzinie 5.55, ma zajść o 17.41, a długością dnia cieszymy się coraz bardziej, bo na dzisiaj to 11 godzin i 46 minut. Jak widzimy, pogoda zmienna, w górach mróz, na dole lato. A jak to wygląda w polityce, pani Bożeno?
Tak, zapraszamy na cotygodniowy przegląd prasy. Ubiegły tydzień upłynął w Libanie na dyskusjach, spotkaniach premiera i przedstawicieli rządu z ekspertami krajowymi i międzynarodowymi, dotyczącymi nie tylko głębokiego kryzysu gospodarczo-finansowego, z jakim boryka się obecnie Liban, ale przede wszystkim decyzji w sprawie spłaty euroobligacji w wysokości 1 200 000 000 dolarów, której termin mija właśnie dzisiaj, 9 marca. Choć nieoficjalnie mówiło się, że Liban nie zdecyduje się na spłatę tej raty, wszyscy czekali na sobotnie wystąpienie premiera Hassana Diaba. Jak donosiła prasa libańska, w sobotę przed południem i jeszcze przed sesją gabinetu odbyło się spotkanie prezydenta, premiera i szefa parlamentu libańskiego w tej właśnie sprawie. W godzinach popołudniowych natomiast odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Ministrów, której przewodniczył prezydent Aoun, podczas której ministrowie podjąć mieli ostateczną decyzję w sprawie spłaty euroobligacji. Angielskojęzyczna gazeta Daily Star donosiła w sobotę wieczorem na swojej stronie internetowej: premier Diab potwierdza, że Liban nie może spłacić raty obligacji do 9 marca, z akcentem na słowa właśnie nie może. Premier wskazał trzy najważniejsze problemy dla Libanu w obecnej chwili, a więc dług publiczny, który wynosi ponad 86 miliardów dolarów, kryzys bankowy i osłabienie wartości libańskiej waluty w stosunku do dolara. Na zakończenie premier potwierdził zaangażowanie jego rządu we wdrażanie programu reform, jakie podjęto na konferencji CEDR w Paryżu w 2018 roku, ale żadne konkrety dotyczące planowanych reform w sobotnym wystąpieniu premiera niestety niestety nie padły. Arabskojęzyczna gazeta An-Nahar stawia pytanie, jaka będzie reakcja na decyzję o zaniechaniu spłaty euroobligacji. Sami Libańczycy są w tej kwestii podzieleni. Zobaczymy też, jak na tą decyzję, a także na program reform, który ma zostać przedstawiony w najbliższym czasie, zareaguje społeczeństwo. No, rząd stoi w obliczu trudnych, bardzo trudnych decyzji, które na pewno nie spotkają się z poparciem społecznym, jak chociażby planowane podwyższenie podatków. Gazeta arabskojęzyczna Al-Dżumhuria jeszcze w sobotę wieczorem donosiła, iż ulica, i tu dosłownie, gotuje się po wypowiedzi premiera. Chodzi o demonstracje, do jakich doszło, pokojowe, to podkreślmy, na ulicach Bejrutu i w innych miastach Libanu, właśnie w odpowiedzi na wypowiedź premiera. Podkreślić należy, że po raz pierwszy w swojej historii Liban nie spłaci w terminie raty zadłużenia, a to świadczy o tym, że kraj znalazł się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczo-finansowej. Obserwatorzy sceny ekonomicznej, analizując obecny kryzys w Libanie, wskazują na kilka źródeł, które go wywołały. No, przede wszystkim szeroka, wieloletnia korupcja wśród klas rządzących, brak konkretnego, twardego programu reform gospodarczo-finansowych, głębokie również konflikty polityczne wśród przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych w kraju. Nie zapomnijmy też o obecności ponad 2 milionów uchodźców syryjskich na ziemi libańskiej i też przez długi okres czasu, bo wojna w Syrii trwa już ponad 9 lat. No tutaj wśród tych przyczyn wymienia się też pozycję Hezbollahu w Libanie, a także w regionie na tle konfliktu amerykańsko-irańskiego. No i wreszcie brak wsparcia finansowego dla Libanu ze strony bogatych krajów Zatoki Perskiej, krajów europejskich, USA, a co za tym idzie, brak nowych inwestycji i tym samym napływu świeżego pieniądza. Drugi ważny temat poruszany przez prasę, media libańskie w ubiegłym tygodniu, podobnie jak i zresztą na całym świecie, to walka z koronawirusem. Ostatnie informacje mówią o 32 osobach zakażonych tutaj na terenie Libanu, przy czym no jest to dobra informacja, że nie mamy ofiar, jak do tej pory, ofiar śmiertelnych. Specjalnie powołany przez rząd Komitet Kryzysowy monitoruje na bieżąco sytuację, wprowadza wiele środków prewencyjnych, które zapobiegać mają rozszerzeniu się wirusa. W sobotę arabskojęzyczna gazeta Al-Akhbar zamieściła taki właśnie wymowny tytuł, iż korona nie jest już towarem importowanym, bowiem źródła zakażenia pojawiły się także wewnątrz kraju u osób, które, no jak podawały w najbliższym czasie, nigdzie nie wyjeżdżały. Jeśli chodzi o sprawy regionu, to najważniejsza informacja w ubiegłym tygodniu dotyczyła nadal sytuacji w północno-zachodniej Syrii, no i wreszcie zawieszenia broni, o czym pisała szeroko prasa libańska. Angielskojęzyczna gazeta Daily Star podawała w miniony piątek: niepewny spokój w Idlibie po zawarciu porozumienia między Rosją a Turcją. Przypomnijmy, Putin i Erdogan uzgodnili zawieszenie broni od północy w piątek po ponad 6 godzinach rozmów dwustronnych w Moskwie. Arabskojęzyczna gazeta Al-Bida pisała w piątek: Putin daje szansę prezydentowi Turcji na realizację planu pokojowego z Soczi. Przypomnijmy, plan ten powstał ponad rok temu, ale niestety nie był respektowany przez tutaj wszystkie strony tego konfliktu. I jeszcze jeden tytuł z gazety Al-Bina. Damaszek obserwuje działania tureckie po podpisaniu porozumienia Putin-Erdogan w Moskwie i jest gotowy kontynuować akcję wojskową w przypadku naruszenia zawieszenia broni. Arabskojęzyczna gazeta An-Nahar pisała z kolei w piątek, iż Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni w Idlibie. To znak pozytywnej postawy wszystkich stron. Również Unia Europejska gotowa jest na wysłanie pomocy humanitarnej dla mieszkańców północno-zachodniej Syrii w wysokości 60 milionów euro. To też niewątpliwie próba zahamowania ogromnej fali uchodźców pragnących przedostać się z objętych wojną terenów do Europy. W sobotę arabskojęzyczna gazeta Al-Liwa pisała o niepewnym spokoju w Idlibie i negatywnym stanowisku USA wobec porozumienia Putin-Erdogan. Jak podają media, pokój jest utrzymywany w tym zapalnym regionie. Gazeta An-Nahar w niedzielę pisała, że zawieszenie broni jest przestrzegane, a niebo nad prowincją Idlib spokojne po raz pierwszy od długiego czasu. Ostatnie wiadomości z niedzielnego popołudnia, jakie tutaj pojawiły się w prasie libańskiej, mówią o spotkaniu Erdogana właśnie dzisiaj z urzędnikami Unii Europejskiej w sprawie migrantów, a także o apelu skierowanym przez prezydenta Turcji do Grecji o otwarcie drzwi migrantom. Mówiąc o punktach zapalnych w regionie Bliskiego Wschodu, także w kontekście takich wydarzeń jak ogłoszenie w styczniu planu stulecia przez prezydenta Trumpa, czy ubiegłotygodniowe wybory parlamentarne w Izraelu, w arabskojęzycznej gazecie Al-Jumhuriya ukazał się ciekawy, choć rysujący trochę pesymistyczną wizję artykuł pod tytułem Zmiany na Bliskim Wschodzie, które mogą wpłynąć na sytuację w Libanie. Jak podaje autor, powołując się na opinię obserwatorów bliskowschodniej sceny politycznej, nowy rząd w Izraelu po ponownym zwycięstwie Netanjahu przybierze silniejszy i bardziej zdecydowany kurs wobec Iranu. Może dojść nawet do nowego konfliktu zbrojnego w regionie, który mógłby niejako zminimalizować, odwrócić uwagę od afery korupcyjnej i rozprawy, jaka toczy się w sądzie przeciwko premierowi Netanjahu. Obserwatorzy zwracają uwagę i pytają wręcz, dlaczego jest brak reakcji ze strony Syrii i Rosji na bombardowania izraelskie skierowane przeciw pozycjom irańskim na terenie Syrii, czy chociażby reakcji na zamach przeciw irańskiemu generałowi Sulejmaniemu w Iraku, dokonany przez siły amerykańskie w styczniu. To pozwala przypuszczać, zdaniem obserwatorów, że może istnieć plan usunięcia Iranu z Syrii. Te działania wywołają wiele zmian w krajach regionu, i to zarówno bezpośrednich sąsiadów Izraela, a także nawet Iraku, krajów Zatoki Perskiej, czy wreszcie samego Iranu. Wiadomo, że Liban może być pierwszą ofiarą tego ukrytego jeszcze planu, a to z kilku względów. Po pierwsze, problem obecności kilkuset tysięcy uchodźców palestyńskich na ziemi libańskiej, i to już, przypomnijmy, od 1948 roku. Po drugie, złoża ropy naftowej i gazu ziemnego wzdłuż wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego i walka o dostęp do ich eksploatacji. No i tutaj z tym wiążą się nierozwiązane jeszcze punkty sporne na granicy zarówno morskiej, jak i lądowej pomiędzy Libanem a Izraelem. I jeszcze trzecia, bardzo istotna sprawa, a mianowicie eliminacja wpływów irańskich w Libanie, no, których źródłem jest tutaj libański Hezbollah. No i teraz rodzi się pytanie, czy Liban może walczyć o swoje interesy w okresie bardzo trudnym dla siebie, kiedy przeżywa też głęboki kryzys gospodarczo-ekonomiczny, czy może powiedzieć nie wobec propozycji nawet dla niego niekorzystnych. No, autor artykułu pozostawia te pytania na razie bez odpowiedzi. I jeszcze w tym samym strumieniu informacji napływających z regionu Bliskiego Wschodu, arabskojęzyczna gazeta An-Nahar podaje, powołując się na media amerykańskie, o aresztowaniu 3, a już nawet wczoraj media podawały o 4, przedstawicielach saudyjskiej rodziny królewskiej, emirach, którzy oskarżeni są o zdradę stanu. Dzisiaj tamtejsze media państwowe nic na ten temat nie piszą. No, obserwatorzy wskazują, że działania te podjęte zostały przez Mohameda Bel Salmana, następcę tronu, przeciw jego przeciwnikom politycznym. I jeszcze na zakończenie gazeta Al-Jumhuriya, która pisze, iż koalicja Arabii Saudyjskiej i Emiratów Arabskich zaczyna operację przeciw siłom proirańskim w Jemenie. Siły te, przypomnijmy, atakują międzynarodowe trasy handlowe na południu Morza Czerwonego przy użyciu tak zwanych łodzi pułapek. To tyle w dzisiejszym przeglądzie prasy.
Dziękujemy serdecznie za ten szeroki, bardzo szeroki wachlarz, jaki tutaj nam został przedstawiony. Jeżeli chodzi o nasz Liban, wydaje mi się, że to, co pani Bożena powiedziała o tych demonstracjach, że one wróciły do tego stylu pokojowego. To jest bardzo ważna wiadomość dla samego Libanu, ale również no, dla turystów, którzy tutaj już przyjeżdżają i będą przyjeżdżać, a wiemy dokładnie, że Liban bez turystów, no to będzie jeszcze w trudniejszej sytuacji, bo jeżeli cokolwiek przynosi bezpośredni żywy pieniądz, to właśnie turystyka. Stąd też to, co my tutaj obserwujemy, władze libańskie, Ministerstwo Turystyki nie tylko robią wszystko, żeby zapewnić no, miłe, godne, bezpieczne przyjęcie turystów tutaj w Libanie, bo będzie to swego rodzaju pomoc temu krajowi. Ja bym dodał jeszcze takie jedno zdanie na temat uchodźców, o którychśmy wspomnieli, i tych w Libanie, których nie brakuje, ale również i tych, którzy no, ich liczba powiększyła się okropnie z powodu tych bombardowań i tych wszystkich działań wojennych w regionie Idlib w Syrii. Przypomnijmy, że to jest taki północno-zachodni zakątek Syrii, graniczy praktycznie z Turcją, na lewo od no, słynnego niestety z walk, ale już na, teraz nieistniejących Aleppa. Tak, tam po prostu setki tysięcy nowych uchodźców, którzy prą w stronę przede wszystkim Turcji, bo jest tam bliżej, która i tak jest pełna uchodźców. Co ważne, prezydent Turcji niejako rozgrywa tymi uchodźcami i te wszystkie spotkania, które dzisiaj też mają mieć miejsce z przedstawicielami wspólnoty europejskiej, no są pewnego rodzaju parciem i nawet straszeniem. Przecież oglądamy również i tu w Libanie, w środkach masowego przekazu, co dzieje się na granicy chociażby turecko-greckiej, gdzie ci uchodźcy, moglibyśmy powiedzieć, w jakiś sposób nawet są zachęcani po to, żeby udawać się w stronę Grecji, czyli w stronę Europy. Liban też niejako troszkę straszy. Liban, władze libańskie też mają uchodźców bardzo dużo i prosząc o wsparcie, a oczekują przynajmniej w tym momencie 11 miliardów dolarów, żeby jakoś powiedzmy rozpocząć na nowo tą gospodarkę w Libanie, no też mówią, nie pomożecie nam, to weźcie sobie uchodźców. Także jest to tak troszkę błędne koło i nie wiemy, jakie to rozwiązanie przyjmie. Ja zauważyłem w ciągu tego tygodnia, że no troszkę też ten konflikt, można by powiedzieć, turecko-syryjsko-irański, i oczywiście w tym jest też i Rosja i na pewno z daleka też i Ameryka, przenosi się troszkę do Libii. No, w zeszłym tygodniu miała miejsce sytuacja dość taka, no, niezręczna wręcz, ponieważ rządy Syrii i Libii niejako porozumiały się, ale tu mówimy o jakim rządzie libijskim, mówimy o samym generale Haftarze, który no, jest swego rodzaju w opozycji do uznawanego przez ONZ rządu libijskiego. Tu nie mylimy Liban, Libia, tak żeby to rozróżnić, bo to są dwa kraje, jeden bardzo daleko od drugiego. No, ma zostać otwarta ambasada Libii na nowo w Damaszku, w Syrii, jak również powinna być taka sama syryjska otwarta w Trypolisie. Tylko jak, skoro tam, gdzie historycznie zawsze ta ambasada się znajdowała, no to generał Haftar jak na razie nie ma nawet dostępu. Tam też pojawił się, w cudzysłowie można powiedzieć, Hezbollah. Tam też pojawili się żołnierze tureccy, czyli niejako ten konflikt tam się przenosi i to z tymi samymi, bym powiedział, aktorami. Jakoś tak dziwnie bywa, że zawsze te konflikty gdzieś muszą być, tak jakby ktoś musiał mieć rynek zbytu na, powiedzmy, broń, żeby ją sprzedawać. Ja już kilkakrotnie przypominałem rok chociażby 1989, kiedy to w Libanie kończyła się ta zwana wojna domowa, jak ją nazywali dziennikarze, i wszystkie czołgi wypływały gdzieś na morze. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy, gdzie, że płynęły wtedy na Bałkany, i zresztą wtedy utarł się taki termin libanizacja Bałkanów. Niestety w tym momencie też to tak się dzieje, że te konflikty mogą się wyciszyć w jednej części świata, ale od razu gdzieś w drugiej też po prostu płoną. Panie Bożeno, no tak, ale dzisiaj mamy 9 marca, to dzisiaj upływa ten termin spłaty tych euroobligacji. Jeżeli pamiętam dobrze, to był 1,2 mld.
Tak, to nie tak, mała, dokładnie.
To nie mała suma, ale wczoraj mieliśmy taką datę, no, na całym świecie jednak znaną. Może nie będziemy wchodzili tutaj w merytum sprawy, czy to święto kobiet to jest po prostu, no, z lewej czy z prawej strony. Nie będziemy, historia dość długa. Jednak również i w Libanie część społeczeństwa o tym święcie chyba pamiętała, tak czy nie?
Tak, tak, tak. I to łącznie z najwyższymi władzami Libanu również, bo prezydent, premier, również szef libańskiego parlamentu przedstawili specjalne oświadczenia, życzenia dla libańskich kobiet w dniu ich święta. No tutaj Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony od lat, od kiedy ja tutaj jestem. Pamiętam, że to święto było w Libanie obchodzone, z tym, że to, co wrażenia, jakie odnieśliśmy po wczorajszym dniu, na pewno było ono znacznie skromniejsze, a nawet bym powiedziała może smutniejsze niż w poprzednich latach. No niestety obecna sytuacja w Libanie, ta właśnie sytuacja ekonomiczna, nie napawa optymizmem libańskich kobiet, które no bardziej teraz niż kiedykolwiek martwią się o swoje ogniska domowe, o swoje rodziny, o utrzymanie tych rodzin, o swoje również dzieci, które no tutaj przyszłość ich no w tej chwili jest dosyć mocno zachwiana, jeśli chodzi o ludzi młodych, o dostęp właśnie do rynku pracy.
No tak, ja byłem kilka dni temu na modlitwie różańcowej z księdzem kardynałem, patriarchą naszego tutaj kościoła libańskiego, Butrosa Psiara Rai. Na wstępie powiedział coś takiego właśnie w sposób szczególny do kobiet. No mówi, już wszystko mamy w tym Libanie, i kryzys polityczny, i kryzys ekonomiczny, i problemy z sąsiadami. To tylko jeszcze wam brakowało tej korony. I oczywiście też ta modlitwa była i za, powiedzmy, zwłaszcza te kilka osób, jak na razie, na szczęście, które, powiedzmy, została zarażona, ale też modliliśmy się właśnie o ich zdrowie.
Tak, ale właśnie jeszcze tutaj też należy mocno podkreślić, bo od 17 października ubiegłego roku jesteśmy w trakcie tej pokojowej rewolucji i tutaj właśnie kobiety, libańskie kobiety w różnym wieku i właśnie młode studentki i młode kobiety i kobiety w średnim i starszym nawet wieku są na czele, że tak powiem, tych właśnie pokojowych demonstracji, które trwają w Libanie.
No może dlatego są pokojowe, że jest troszkę tego elementu kobiecego zawsze tam obecnego, stąd na pewno troszkę nawet i policji czy żandarmerii bić kobiety troszkę trudno, chociaż zdarzyły się takie przypadki, że też takie potyczki były. No dobrze, a wspólnota polska chyba składa się z samych mężczyzn, tak?
No właśnie, tak, to też my tradycyjnie jako tutaj Polonia Libańska, a Polonia Libańska...
Ale tak, są sami mężczyźni tutaj?
Tak, w spódnicach. Są wyjątki, są bardzo dobre wyjątki, ale właśnie tak jak tutaj wspominamy, Polonia Libańska to w przeważającej części właśnie panie, które tutaj przyjechały, znalazły się na ziemi libańskiej. No i Wspólnota Polska, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, tak jak co roku, to już jest taka wieloletnia tradycja, właśnie z okazji Dnia Kobiet organizuje uroczyste spotkanie. Jest to obiad, który odbywa się w jakiejś restauracji, najczęściej w Bejrucie. W tym roku również, wprawdzie było nas mniej niż w latach poprzednich z wielu względów i tych ekonomicznych i tych związanych właśnie sytuacjami chorobowymi. Są zawsze również też przedstawiciele ambasady. W tym roku była pani konsul, pani Gabriela Piotrowska z ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Bejrucie, która również w tym obiedzie uczestniczyła.
Oczywiście, co prawda o jeden dzień spóźnione, ale życzenia przesyłamy i pani konsul, i wszystkim paniom Polkom przede wszystkim tutaj w Libanie, bo wiemy, że mają wielki wkład i w życie tutaj społeczności libańskiej, jak również w życie naszej tutaj wspólnoty polonijnej. Mamy w tym roku taką ciekawą datę, bo Jan Paweł II urodził się w 1920. My mamy tu 2020. Radio Wnet prowadzi cykl audycji Urodziłem się w roku 1920. My czekamy na naszą kolej, żeby o tym powiedzieć, ale jak na dzisiaj, to zapraszamy ponownie 16 marca o godzinie 19 w teatrze na ulicy Kawęczyńskiej, w teatrze Oratorium, gdzie będzie śpiewał nasz przyjaciel Libanu, poeta, bard, ksiądz Józef Ślazyk. I dzisiaj nam Maja wybrała jego piosenkę do wiersza samego Jana Pawła II pod tytułem Matka. Napisał go praktycznie tak, jakby zaimprowizował, kiedy udał się na grób swojej mamy i wypowiedział przepiękne słowa, które ksiądz Józef ubrał w muzykę na kanwie Ave Maria Schuberta i po prostu zrobił z tego piękną modlitwę Jana Pawła II za wszystkie matki, bo na pewno i za jego przede wszystkim, ale za wszystkie matki, te, które są już po tamtej stronie w niebie. I dzisiaj mamy właśnie tą pieśń przepiękną, czyli też jeszcze w kontekście tego 8 marca, to nie tylko składamy życzenia wszystkim matkom żyjącym, ale również pamiętamy o tych matkach, które są już tam, po tamtej stronie. Niech ta pieśń będzie i zaproszeniem na ten koncert 16 marca o 19 w Bazylice Serca Jezusowego w teatrze, ale niech będzie też modlitwą. My się żegnamy z naszymi słuchaczami tu w Libanie, w Polsce i na całym świecie i jak zawsze zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 6:30 na świeże wiadomości z Bliskiego Wschodu, te polityczne, ale również religijne, również też takie socjalne, które przygotowuje nam przede wszystkim nasza koleżanka redakcyjna, pani Bożena. A my teraz na koniec prosimy o ten piękny utwór Matka ze słowami Jana Pawła II i mówimy wszystkim do zobaczenia, do usłyszenia.